I teraz naprawdę to radio robimy w Krakowie, bo w naszym studiu trzech doktorów. Doktor Tomasz Pugacewicz, politolog, amerykanista, adiunkt w Katedrze Historii, Dyplomacji i Polityki Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Michał Blubina, z kolei Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
I doktor Łukasz Fyderek, również ten sam instytut, czyli Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Panów doktorów serdecznie witam w Poranku Wnet i zaczynamy. W studiu Liban. Kazimierz Gajowy powiedział o planie Henry'ego Kissingera dla Bliskiego Wschodu. Pan doktor Kazimierz Pugacewicz wie, czym był ten plan Kissingera, czy też nie?
Mówiąc o Henrym Kissingerze i Kurdach, warto chyba zacząć od tego, od szerszej perspektywy związanej z tym, że to, co się dzieje obecnie, jest powtórką z historii. Najnowsze analizy pokazują nam, przyglądające się polityce Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu, w tym tym działaniom Kissingera z lat 70., że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy Stany Zjednoczone przez jakiś czas wspierały Kurdów do swoich celów. Najczęściej to była sytuacja w Iraku, a kiedy to zadanie zostało zrealizowane, tak jak kiedyś na początku lat 90. powstanie przeciwko Saddamowi Husseinowi, czy w 2003 pomoc w jego obaleniu, kiedy ten wspólny cel, wspólny interes skończył się, wtedy Stany Zjednoczone pozostawiały Kurdów samym sobie, więc z tej perspektywy i planów Kissingera, który też myślał o tym, jak posłużyć się Kurdami do zrealizowania amerykańskich interesów, nic się nie zmieniło i myślę, że nie musimy wpadać w panikę, że oto Stany Zjednoczone pozostawiają swojego rocznika, bo robiły to wielokrotnie i świat się z tego powodu nie załamywał, czy porządek międzynarodowy promowany przez Stany Zjednoczone.
Czy dr Łukasz Fyderek wie, skąd Kurdowie w ogóle się znaleźli na Bliskim Wschodzie?
Kurdowie są tam niemal od zawsze. W mitologii kurdyjskiej, w przekonaniu Kurdów, są potomkami starożytnych Medów, czyli zajmują ten obszar od co najmniej 2000 lat. Natomiast ja nie zgodziłbym się do końca z moim przedmówcą co do tego, że jest to sytuacja w pełni analogiczna do tej, którą znamy z historii, ponieważ wydaje mi się, że teraz ta rola Kurdów, w szczególności YPG i PYD, czyli tych frakcji kurdyjskich działających w Syrii, jest nieporównywalnie większa niż w przeszłości. Rzeczywiście w przeszłości, w szczególności Kurdowie iraccy byli wykorzystywani instrumentalnie przez różne strony konfliktu. Natomiast teraz reakcja międzynarodowa jest znacznie mocniejsza, bo jeżeli patrzymy na to, co się wydarzyło tylko w dniu wczorajszym, mamy ustawę, projekt ustawy, który w kongresie znalazł się super szybko, ustawy o sankcjach na Turcję. Mamy potępienie Turcji ze strony praktycznie wszystkich graczy, od graczy bliskowschodnich z Egiptem na czele po graczy europejskich. Więc wydaje mi się, że dynamika tego kryzysu, który w tym momencie obserwujemy, jest zupełnie inna i ona będzie miała duże skutki, w szczególności dla Turcji. Powiedziawszy to, to trzeba oczywiście podkreślić, że to, choć styl polityki, którą uprawia Donald Trump, jest nadzwyczaj problematyczny, to jakby sama decyzja w pewnym sensie jest konsekwencją pewnych sprzeczności, tak? Ale polityka imperialna, Stany Zjednoczone są imperium przecież, wymaga umiejętności godzenia tych sprzeczności, tak? I jedna z tych sprzeczności polegała na tym, że wspierano jednocześnie Turcję i Kurdów. Tak? No, w tym momencie obserwujemy sytuację, w której istnieje duża presja ze strony establishmentu amerykańskiego, w szczególności, być może to mnie poprawi, ale wydaje mi się, że tutaj istotne jest grono ludzi z partii republikańskiej, którzy czują się związani ze sprawą kurdyjską. No, jak widzimy, nawet jeżeli Fox News prezentuje materiały bardzo przyjazne Kurdom, bardzo, bardzo, bardzo korzystnie ich prezentujące, można domniemywać, że kurs polityki amerykańskiej, który wydawało się, że został przyjęty przez Donalda Trumpa, czyli że oto no, dystansujemy się od Kurdów i dajemy wolną rękę Turcji, że ten kurs nie będzie długotrwały i zostanie skorygowany na rzecz czegoś bardzo podobnego, co mieliśmy wcześniej, czyli takiego konsensusu łączącego interesy tureckie i kurdyjskie w jakiś sposób.
Mówimy o Rosji, mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy tu o Turcji, Iranie, innych państwach, a rzadko w kontekście Bliskiego Wschodu mówimy na temat interesów chińskich, dr Michał Lubina.
I słusznie, że nie mówimy, ponieważ te interesy są tam dużo słabsze i zaangażowanie chińskie jest dużo słabsze. Jeżeli patrzymy na pozycję Chin na Bliskim Wschodzie, to ona jest po prostu dużo słabsza niż pozycja Stanów czy pozycja Rosji. I to, nawiasem mówiąc, dobrze pokazuje, że Chiny wciąż nie są aż tak globalnym państwem, jakbyśmy je chcieli. Już nie są połowicznym mocarstwem, tak? To jest takie określenie sprzed 15 lat, że są połowicznym mocarstwem. No to już trochę więcej niż pół, tak? Natomiast nie są jeszcze w pełni globalnym mocarstwem, ponieważ nie są w stanie angażować się właściwie w każdym zakątku świata i też nie, tak? To jest bardzo istotne, że Chińczycy po prostu nie chcą się tam angażować, ponieważ wiedzą, że są słabi tam, wiedzą, że nie mają za bardzo w jaki sposób tam się wejść do gry, no a poza tym tam rolę złego odgrywa Rosja, więc to jest taki trochę podział pracy, który sobie Rosja z Chinami podzieliła, że ta część świata jest może nie w strefie wpływu, bo to jest XIX-wieczne określenie, ale jednak sferą zainteresowań Rosji, a Chin mniej.
Ale jednocześnie, patrząc na wszystkie konflikty, patrzymy na ten główny konflikt, oś konfliktu światowego, czyli konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. To, że Chin nie widać, to nie znaczy, że są tam nieobecne.
Nie przesadzałbym z określeniem konflikt. To jest bardzo ciekawa mieszanka rywalizacji i rzeczywiście rywalizacji, wyścigu, tego kto kogo i tak dalej, a jednocześnie jest współpraca, współzależność, tak? To jest bardzo ciekawa mieszanka, nie da się tego tak łatwo wbić w ten paradygmat zimnej wojny 2.0, tak? Gdyby to było takie proste, to by nam łatwiej tę politykę analizować, a niestety jest to bardziej skomplikowane.
Ale ze zdziwieniem się popatrzył na pana doktor Tomasz Pugacewicz.
Tak, ja jestem zdziwiony. Co obaj koledzy mówią, bo tutaj z kwestii semantycznej trudno uznać Stany Zjednoczone za imperium. Chińska Republika Ludowa jest imperium, bo podbiła inny naród Ujgurów, których prześladuje i, czy przepraszam,
reedukuje. Z punktu widzenia świata to są szczegóły.
Federacja Rosyjska jest imperium, prawda, bo ma dosyć sporo ludów kaukaskich, które próbują się na różne sposoby w różnym czasie wyzwolić. Stany Zjednoczone są mocarstwem, są hegemonem, nie są imperium. Natomiast jeszcze ad vocem co do merytoryki, no wydaje mi się, że nie ma w Stanach Zjednoczonych konsensusu, aby przedkładać sojusznika z NATO, drugiej największej potęgi wojskowej NATO, jaką jest Turcja, nad kwestię kurdyjską. I możemy tutaj we fleszu mediów opowiadać o tym, jak się bardzo popiera Kurdów, a dodajmy, że ta enklawa w północno-wschodniej Syrii jest często przedstawiana jako taki zaczyn demokracji, przywracania praw kobiet i taki eksperyment. I możemy o tym opowiadać, jak się udało te amerykańskie wartości przeszczepić na Bliski Wschód, ale czy jest poparcie na to, żeby popierać państwowość czy szeroką autonomię kurdyjską kosztem interesów tureckich? Nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o Chińską Republikę Ludową, no to ta współzależność zmniejsza się. Donald Trump systematycznie pracuje nad ograniczeniem dostępu do nowoczesnych technologii, które są w Stanach Zjednoczonych, poprzez ograniczenia dostępu chińskich studentów, naukowców. Więc ja nie wiem, ile jeszcze tej współpracy i współzależności zostało w stosunku do roku 2016 i mam takie przekonanie, że jednak ten komponent rywalizacji zaczyna dominować.
To zapytam pana doktora Łukasza Fyderka, dobrze odmieniłem, o kontekst. Czy sytuację na Bliskim Wschodzie można czytać w kontekście sporu chińsko-amerykańskiego?
Sytuacja, gdy ją spostrzegamy na przykład z perspektywy tureckiej, wygląda następująco. Z perspektywy tureckiej świat ma być wielobiegunowy, a jednym z tych biegunów ma być Turcja. W optyce Ankary to nie jest konflikt między powrót do świata dwubiegunowego, to jest nowy świat, w którym będzie kilka biegunów, a Turcja musi znaleźć swoje miejsce jako naturalny lider Bliskiego Wschodu i świata muzułmańskiego. I konsekwencje takiego myślenia obserwujemy właśnie w tym momencie na granicy syryjsko-tureckiej. Stąd dodam jeszcze, że w optyce zarówno Turków, jak i Arabów, jak i Persów Stany Zjednoczone zdecydowanie są imperium, tak? Jakkolwiek by nam się to z naszej perspektywy mogło nie wydawać.
Chińskiej też.
Z tej perspektywy, no w szczególności Turcja prowadzi politykę, która niekiedy nazywana bywa neootomanizmem, budowania osobnego bieguna, niezależną od pozostałych graczy, czy też politykę, w której Turcja ma dobierać sobie sojuszników i manewrować między tymi biegunami. Widzimy w szczególności to w odniesieniu do Rosji i Stanów Zjednoczonych w sposób, który ma służyć interesom tureckim tylko i wyłącznie. Zresztą to, co widzimy w tym momencie w odniesieniu do tej interwencji, to bardzo duży poziom poparcia dla tej interwencji, także wśród partii opozycyjnych tureckich. Co pokazuje, że jakby Erdogan, podejmując to działanie, które w mojej ocenie będzie bardzo kosztowne międzynarodowo dla Turcji, gra grę, która w polityce wewnętrznej przynajmniej mu bardzo, bardzo duże korzyści. I może jeszcze warto dodać jeden wątek. Mówimy o rywalizacji, o arenie bliskowschodniej i perspektywach tego, o czym Tomek wspomniał, że nikt nie zamierza umierać za Kurdów w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że te tereny wschodniej, czy też północno-wschodniej Syrii, to są tereny istotne z dwóch przyczyn. Nie tylko z uwagi na to, o czym się mówi, czyli to, że tam są w tym momencie bojownicy Państwa Islamskiego, dlatego że tam są relatywnie duże zasoby ropy, jak na syryjskie warunki, właściwie jedyne zasoby syryjskiej ropy i zasoby ziemi uprawnej. Bez północno-wschodniej Syrii w rękach Damaszku reżim Bashara al-Assada będzie deficytowy, będzie obciążeniem strategicznym zarówno dla Iranu, jak i dla Rosji, które muszą łożyć w tym momencie na utrzymanie reżimu. Jeżeli Stany Zjednoczone, w tym Donald Trump, nie chce uczynić Iranu wielkiego ponownie, a chyba nie chce, bo zakładam, że jednak jest nastawiony, jest konsensus do tego, że Iran należy izolować, to musi utrzymać kontrolę sprzymierzonych ze sobą Kurdów nad złożami syryjskiej ropy.
No i co?
Ja się oczywiście zgadzam co do tego, że obecnie wajcha jest bardziej w stronę rywalizacji, natomiast ja oponowałem przeciwko słowu konflikt, no bo jako żywo nie mamy konfliktu amerykańsko-chińskiego, znaczy możemy tak medialnie opowiadać, natomiast to one nie są w stanie wojny, tak? To jest rywalizacja jak najbardziej. Natomiast no, jeszcze jesteśmy kilka kroków przed określaniem tego jako konflikt, to po pierwsze, a po drugie, odwołując się do tego, co Tomek mówi, oczywiście zgadzając się, że za Trumpa mamy wyraźnie tą wajchę w stronę rywalizacji, no to pamiętajmy o tym, że jeżeli by Trump nie wygrał wyborów, a wygrali demokraci, to ta wajcha znowu może się przewrócić na współpracę, dlatego że nie ma aż takiego konsensusu wśród amerykańskich elit co do rywalizacji z Chinami. Oczywiście te środowiska związane z Pentagonem, wojskowe i tak dalej, zwolennikami ostrego kursu, ale mamy też bardzo duże lobby biznesowe, które chciałyby business as usual, tak? To bardzo dobrze się robiło interesy z Chinami i oni by dalej chętnie chcieli, więc to ograniczanie globalizacji nie będzie aż takie łatwe, tym bardziej, że właśnie współzależność nie działa tylko w dwie strony. To nie jest tylko amerykańsko-chińska współzależność, tak? Mamy współzależność globalną, także to rozmontowywanie tego systemu nie będzie takie łatwe.
Ale czy panowie się zgodzą z tezą, że to, co zrobiła Turcja w Syrii, to jest kolejny mały, a może nawet duży krok w kierunku dużego konfliktu?
Bardzo, bardzo, bardzo dobre pytanie w tym zakresie i myślę, że tutaj na pewno Łukasz jako ekspert od Bliskiego Wschodu odpowie zdecydowanie. Ja tylko w kontekście komentarza o wielobiegunowym świecie, który to jest nieustannie ogłaszany, nieustannie się dyskutuje. Myślę, że liderem narracji o wielobiegunowym świecie jest Władimir Putin, który średnio raz w miesiącu ogłasza, że to jest ten moment, w którym już widzimy ten porządek i na pewno to jest ta rzecz, o której z Erdoganem wspólnie przez telefon często rozmawia i utwierdzają się w tym przekonaniu, że tak właśnie wygląda świat. I odpowiadając na to pytanie, zdecydowanie należy powiedzieć, że żyjemy w coraz bardziej niebezpiecznym świecie i Bliski Wschód, w którym ta płaszczyzna historyczna, gospodarcza, etniczna czy religijna i potęguje prawdopodobnie tego kryzysu, powoduje, że jeżeli będziemy obserwować te kryzysy, no to narastanie konfliktów, to Bliski Wschód jest liderem w tym zakresie.
Proszę bardzo.
To ja w odniesieniu do tego, co padło, dodałbym, że w mojej ocenie rzeczywiście, jeżeli mówimy o pewnych długoterminowych prognozach, to jest najbardziej realna wizja tego sporu czy tej rywalizacji między mocarstwami rozmaitymi. A mianowicie nie to, że będą się one toczyć w sposób, owe konflikty czy owe kryzysy, w sposób otwarty pomiędzy centrami gospodarczo-politycznymi świata, ale będą rozgrywane na arenach peryferyjnych. No, największą areną peryferyjną z punktu widzenia globalnej gospodarki jest jednak Bliski Wschód, który jest niestety dla ludów tam zamieszkujących bardzo dogodną areną do toczenia takich sporów. Wracając natomiast do kwestii, czy to jest początek wielkiego konfliktu, no chciałem zauważyć jedno. Wczoraj zdarzyła się rzecz bardzo nieczęsta w dziejach, a mianowicie zarówno Ali Larijani potępił, czyli marszałek irańskiego parlamentu Medżlisu, jak i kongresmeni amerykańscy wszyscy potępili Turcję. Jest to pierwszy przypadek od bardzo, bardzo wielu lat, kiedy parlamentarzyści irańscy i amerykańscy są zgodni w jednej kwestii, czyli w tym przypadku potępienia działań tureckich, co pokazuje, że na tej arenie bliskowschodniej nowy gracz, też nowe pole konfliktu, które właśnie wczoraj zostało otwarte, powoduje nieoczywiste koalicje. No trudno nazwać to jeszcze koalicją, ale zbieżności, synergii, zbieżności interesów obserwowanie tego i przewidywanie jest ciekawe, choć trudne.
Nie padło ani razu, nie padła nazwa Izrael w czasie naszej rozmowy, a bez wątpienia jest to jeden z kluczowych graczy na Bliskim Wschodzie. A to w ogóle, co wydarzyło się w dzisiejszym poranku, to jest, mam nadzieję, początek dyskusji na temat geopolityki, polityki Bliskiego Wschodu, Dalekiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych. Może uda nam się Rosję do tego dołączyć i uda nam się stworzyć taką audycję, która będzie tutaj z Krakowa w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. Teraz patrzę na zegarek, jest godzina 8:55 i dzisiaj jest czwartek, 10 października, w czwartki. Jan Bogatko jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O czym można mówić dzisiaj? No w Niemczech po tych strasznych wydarzeniach w Halle nad Sołową. Sądny dzień, Jom Kippur i zamach na synagogę. Początkowo nie wiadomo było, o co chodzi. Media zawiodły i tym razem w Niemczech nie były do końca poinformowane i rozpuszczały różnego rodzaju informacje, które tylko wprowadzały pełen zamęt, opierały swoje relacje na strzępach informacji uzyskanych od policji i przypadkowych świadków wydarzeń i przez to zaciemniany był ten obraz jeszcze bardziej. Czyli wiemy, że ten sprawca był jeden, a nie dwóch, trzech, czterech, jak mówiono, że zamach dotyczył synagogi, a nie tylko baru Denera, jak początkowo mówiono w tym mieście. Do tego wszystkiego już podaje się nazwisko sprawcy, to jest Stefan Balit, 27 lat, z Eisleben w Saksonii Askańskiej, który usiłował skopiować słynny zamach, nie wiem jak to nazwać, no po prostu masakrę z Christchurch i filmował to wszystko, przekazując live stream do wiadomości. To są rzeczy oczywiście straszne, zwłaszcza w Niemczech, gdzie po prostu pamięć o antysemityzmie jest wielka. Do tego wszystkiego synagogi w Niemczech są pilnowane przez policję. W każdym mieście, ja pamiętam kiedyś w Bonn jadąc, musiałem przejechać przez wąską uliczkę, przy której jest synagoga i zawrócić. W związku z tym wjechałem jak gdyby tyłem samochodu na dziedziniec synagogi. Od razu pojawiła się policja z pistoletami maszynowymi. To nie był miły widok, ale sobie wyobrażam, że dla tych, którzy z tych domów modlitwy korzystają, jest to dla nich gwarancja bezpieczeństwa. Podobno w Halle nad Soławą, Halle an der Saale, jak mówi się w Niemczech, nie pilnowała policja synagogi. W związku z tym był ten zamach możliwy. No, sprawca musiał być bardzo zdenerwowany względnie jego broń. Na szczęście nie funkcjonowała prawidłowo, ponieważ nie udało mu się otworzyć drzwi do synagogi i nie doszło do masakry. Zginęły dwie osoby. On sam został zatrzymany. Dalszych osób, które byłyby związane z tym zamachem, nie ma, więc nie była to jakaś kwestia organizacji, która za nim stoi, ale domysłów było oczywiście mnóstwo, plotek różnego rodzaju. Dzisiaj media niemieckie się tym zajmują. Temat nacjonalizm, ożywienie się nacjonalizmu, jego renesans w Europie, zwłaszcza w Niemczech, będzie tematem forum dyskusyjnego dziennikarskiego, trzeciego już forum dyskusyjnego w Zgorzelcu po stronie niemieckiej w St. Marienthal, które odbędzie się w środę 16 października o 18.30. Jeżeli ktoś z Państwa, słysząc w odległości do 100 kilometrów, a więc Legnica i tak dalej, bardzo serdecznie na to spotkanie zapraszam. Będzie w nim brało udział dwóch burmistrzów, a więc burmistrz polskiego Zgorzelca Rafał Gronicz i burmistrz, a właściwie nadburmistrz, prezydent miasta Żytawa, Tomasz Cenker. Ja właściwie nie wiem, Żytawa jest chyba mniejsza od Zgorzelca, ale tam jest już prezydent. No proszę. Oprócz tego będzie dwoje dziennikarzy. Helga Hirsch z Berlina, która pracowała długo dla Die Welt, Frankfurter Allgemeine Zeitung i była wieloletnią korespondentką tygodnika Die Zeit w Polsce. Mam do niej szczególną sympatię. Ona otwarcie opowiedziała się za polskim ruchem oporu Solidarność, który był oceniany krytycznie przez lewicowo-liberalny główny nurt opinii publicznej w Niemczech. Wtedy uważano, że działania Solidarności mogą zaszkodzić przełomowi przez zbliżenie w ramach polityki odprężenia. No w ogóle była to straszna rzecz. Ona odegrała wtedy bardzo dobrą rolę. Ciekaw jestem, co powie w Żytawie, o czym, co powie podczas dyskusji z burmistrzem Żytawy, także w St. Marienthal pod Żytawą, między Żytawą a Zgorzelcem. No i Paweł Lisicki, dziennikarz, nie muszę chyba go przedstawiać, jest to redaktor naczelny tygodnika, uważam, tygodnika Do Rzeczy, mieszka w Warszawie. Był szefem tygodnika, uważam, że w latach 2011-2012. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać ta dyskusja. Ta dyskusja po tym bardzo przykrym zamachu w Halle, po tym, który dowodzi jednak, że nazizm w Niemczech istnieje i że trzeba cały czas mieć się na baczności. Chciałem w zasadzie mówić dzisiaj o sprawach polskich, bo jesteśmy na kilka dni przed wyborami, ale to wydarzenie było ważniejsze i ponieważ jestem korespondentem z tej strony, z tego brzegu Nysy, to wybrałem ten temat na dzisiaj.
Ale krótko o echach polskich wyborów parlamentarnych, o kampanii wyborczej. Coś ciekawego w mediach niemieckich się pojawiło?
Pojawiają się materiały, które wskazują na to, że Niemcy godzą się z tym, że ich pupil przegra, to znaczy Lewica Liberalna z Platformą Obywatelską. Takim symptomatycznym materiałem jest artykuł na łamach tygodnika Der Spiegel, który opisuje właśnie okres przedwyborczy w Polsce i określa PiS mianem maszyny do zdobywania większości. Oczywiście nadal pełen jest ten artykuł jadu. Mówi się o prawicowym nacjonalizmie, o tego typu różnych rzeczach. I z trudem tylko stara się autor tego artykułu, Jan Pfuhl, tłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, że Polacy wolą wybrać coś takiego strasznego zamiast świetną Platformę Obywatelską. To w zasadzie jest najbardziej symptomatyczny materiał do tego wszystkiego. No ciekaw jestem, oczywiście po wyborach będzie mieć w poniedziałek media pełne informacji na ten temat. Nie chcę niczego uprzedzać, nie chcę mówić, co ja uważam, bo to w końcu nie ma większego znaczenia. Znaczenie będzie miało to, co uważają Polacy w dniu 13 października.
Będzie pan głosował w Zgorzelcu?
No w zasadzie mógłbym głosować w Zgorzelcu, gdyby nie to, że ja mam tylko jedno obywatelstwo i ono mi uniemożliwia głosowanie.
Czyli pan redaktor pozostanie obserwatorem wyborów w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, do usłyszenia.
Jan Bogatko, jest czwartek, 10 października, powoli kończymy poranek Wnet. Ekipa w Krakowie jest bardzo mocna. Wydawcą jest Jan Oleński, zrealizował poranek Paweł Chodyna. To nie było łatwe, bo o godzinie 6.30 okazało się, że w Radiu Wnet w budynku Pasty w naszym studio nie ma prądu, ale dzielnie Darek Konkol odnalazł to źródło zasilania i mogliśmy Państwu opowiedzieć o tym wszystkim, o czym powiedzieliśmy w dzisiejszym poranku. Poranku, który na samym początku dedykowaliśmy świętej pamięci profesorowi. Profesor Jan Szyszko, przyjaciel radia i nasz gość, i nasz współdzielca. W ekipie Radia Wnet, który jest tutaj, jest jeszcze oczywiście Tomasz Wybranowski, Lech Brustecki. Myślę, że teraz w Wilnie jest Agata Antoniewicz. Nie wiem, czy już Agata jest na stanowisku. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, dzień dobry. Tak, oczywiście jestem na stanowisku, gotowa do boju i nadania najważniejszych i najświeższych informacji z Wilna, z samego serca Wilna, a mianowicie z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko, gdzie właśnie mieści się nasze studio i czekamy na tą godzinę, czyli 10.15, aby nadać informacje. A co tam w Krakowie?
A w Krakowie pływają po Wiśle łabędzie, które oczekują na mieszkańców Krakowa, chcą, domagają się jakiegoś pożywienia, są dwa łabędzie, czasami świeci słońce. Teraz tak wyglądam z naszej barki, patrzę, ale nieba niestety nie widzę. Jesteśmy tuż koło Wawelu, czyli w sercu pierwszej Rzeczpospolitej. Stąd widać Wilno, stąd pozdrawiamy Wilno i za chwilę gimnastykuje się, przygotowuje się prawdopodobnie do skoku do Wisły, bo jeszcze w tej Wiśle nie pływał. A my ruszamy na śniadanie. Wszystkiego dobrego.